ciarni od kilku dni, mamy Ministerstwo dla Przedsiębiorców, mamy specjalnie dedykowane czy poświęcone przedsiębiorcom ministerstwo, minister Emilewicz, czy pan jako także rzecznik w parlamencie środowiska przedsiębiorców może powiedzieć, dobiliśmy celu, mamy swój resort dla nas w rządzie.
To są bardzo dobre zmiany i doskonałe wiadomości dla przedsiębiorców. Nasz rozwój gospodarczy ostatnich dwóch lat polegał głównie na konsumpcji i na eksporcie. To ciągnęło naszą gospodarkę. Mniej było inwestycji i teraz rząd chce postawić właśnie na inwestycje, wprowadzając to ministerstwo, ale także wiele ulg dla inwestorów, między innymi zapewniamy bezpieczeństwo prowadzenia obrotu gospodarczego, czego nie było wcześniej, czyli uchwaliliśmy klauzulę pewności prawa. Teraz prawo nie może być interpretowane wstecz i egzekwowane wstecz. To może być zmiana przepisów wyłącznie do przodu. Poprawia to bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, bo przypomnę te słynne szaty rozsuwane, czy karetki, w którym się VAT zmieniał w interpretacji urzędników Ministerstwa Finansów i firmy na przykład bankrutowały, no bo VAT był ściągany do tyłu. Teraz już tego nie będzie. Polska jedną strefą ekonomiczną. Strefy ekonomiczne, które do tej pory działały, były w zasadzie dostępne dla większych korporacji, a niedostępne dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw, bo trzeba było inwestować w tej strefie, trzeba było inwestować pewną sumę pieniędzy. Teraz, jeżeli każda firma spełni warunki stworzenia miejsc pracy, będzie mogła korzystać z tych samych ulg, co korporacje, a inwestować będzie mogła w miejscu zamieszkania. To jest też bardzo dobra informacja. Podnieśliśmy kwotę amortyzacji jednorazowej z 3 tysięcy do 10 tysięcy, a więc każdy zakup do firmy będzie do 10 tysięcy, będzie można od razu wpisywać w koszty, a od 10 tysięcy do 100 tysięcy urządzenia i maszyny. W zasadzie będzie to dotyczyło 96% firm, wszystkich firm, wszystkich zakupów, więc tutaj można inwestować, rozwijać się, tworzyć nowe firmy, jednocześnie korzystać, nie płacić podatku dochodowego, czyli jakby swój rozwój finansować tym podatkiem. Mamy też jeszcze firmy na start, a więc to, co obiecywaliśmy, tak jak z Wielkiej Brytanii, przez pół roku ktoś, kto założy działalność gospodarczą, nie będzie płacił ZUS-u. Jeśli mu się uda, to zobaczy, że jest perspektywa, to po pół roku będzie firmę ciągnął, jeśli zobaczy, że nie trafił, źle ocenił swoje możliwości, to firmę zamknie i nie będzie miał długów ZUS-owskich. No i to działalność incydentalną dla takich zwykłych Polaków do połowy najniższego wynagrodzenia. Nie trzeba będzie w ogóle rejestrować firmy i w ogóle płacić ani ZUS-u, ani podatków. No i skończy się to ściganie tych ludzi siedzących na ulicy, sprzedających różne na przykład grzyby, czy inne płody rolne, albo jakieś ciasto z własnego wypieku. No więc mamy te dobre wiadomości. Przedsiębiorcy, Polacy, zakładajcie firmy, inwestujcie, pogaście się, bo teraz taki przyszedł na to czas.
A z drugiej strony dwa ostatnie lata, to tak mówię, część przedsiębiorców nie były najlepsze lata dla biznesu z powodu polityki fiskalnej, bardzo ingerującej, niektórzy mówią o wyżycie przedsiębiorców, nie tylko tych nieuczciwych, ale także tych w pełni transparentnych, w pełni poprawnie z fiskusem się rozliczających.
Tak, to głównie chodziło o VAT, ponieważ ktoś, kto miał pecha i trafiał do karuzeli podatkowej, do karuzeli VAT-owskiej, a był całkowicie uczciwy, jeżeli kupił towar, sprzedał towar, a na jego w tym łańcuchu sprzedaży akurat był ktoś, kto ten VAT wyłudził, no tego VAT-u nie otrzymywał. I jeszcze do dzisiaj firmy, które czekają po 5-6 lat na jakąkolwiek decyzję urzędów skarbowych w tej sprawie. Otóż to też uległo poprawie. Dzisiaj mamy tak zwaną płatność podzieloną. To zabezpieczy,
jeszcze nie mamy dopiero, ale
będziemy mieli, no to już jest w zasadzie, chyba nawet podpisał prezydent ustawę o płatności podzielonej, ale albo za chwilę to będzie obowiązywało. I to jest taki instrument zabezpieczający uczciwego przedsiębiorcę, bo jeżeli cena będzie niska, albo czy kontrahent nieznany przedsiębiorcy, to będzie mógł powiedzieć, dobrze, okej, robimy transakcję, chcemy zarobić, chcemy sprzedać, kupić tanio, sprzedać drogo, no ale wie pan, no to teraz zrobimy to na płatności podzielonej i wtedy ktoś, kto jest uczciwy, taką transakcję dokona, no nieuczciwy nie dokona, to będzie ta weryfikacja. Ministerstwo też planuje, pracuje nad podaniem tych zasad, dołożenia zasad staronności, to będzie też lata chwila, będą to zasady jasne. Jeżeli przedsiębiorca takich zasad dołoży, będzie już mógł przed sądami czy przed urzędami wykazać, że dołożył te zasady staranności, więc nie wpadł nie z jego winy w tą karuzelę. A więc też tutaj porządkujemy, przyciskając złodziei, no bo wiemy, że teraz mamy z VAT-u dużo większe wpływy, a więc ci, którzy kradli, już mają to bardzo mocno utrudnione. I to jest tak, żeśmy system uszczelnili i chcemy teraz przedsiębiorcom dać możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej.
Czyli można powiedzieć, że rekonstrukcja zbiegła się z pewną zmianą w polityce Ministerstwa Finansów Krajowej Administracji Skarbowej, że ona w tej chwili będzie trochę mniej dolegliwa dla przedsiębiorców. Takie głosy się pojawiały, że jednak to uszczelnienie to bardzo mocno negatywnie wpływało na działalność codzienną przedsiębiorców.
Będzie zdecydowanie mniej wrażliwa, dlatego że też plik kontrolny, na który przedsiębiorcy trochę narzekają, on też jest prowadzony dla bezpieczeństwa obrotu i będzie mniej kontroli, bo kontrola będzie się odbywała w tle. To będą specjalne programy komputerowe, które będą analizowały te transakcje, które i wyłuskiwały te, które mogą być niebezpieczne dla budżetu, czyli te, które prowadzą przestępcy, a więc przedsiębiorcy będą mieli zdecydowanie mniej kontroli, będą mogli spokojnie pracować. Te wszystkie kroki idą właśnie do tego, żeby uniemożliwiać złodziejom kradzież pieniędzy budżetowych, głównie z VAT-u i zapewniać przedsiębiorcom spokojną pracę. Taki jest nasz cel i myślę, że nowe ministerstwo, nowa pani minister i nowy premier doprowadzi do tego w krótkim czasie. I plus jeszcze ZUS, o którym mówiliśmy.
Zanim do ZUS-u, to jeszcze chciałbym przejść do gali wektorów. Pan premier trochę w wyniku zasług jako wicepremier minister finansów i rozwoju, ale także przełożył na zachętę na nową drogę premierostwa. Dostał na tę nagrodę Super Wektora 2017, ale na gali powiedział, że podatki dla przedsiębiorców w Polsce są niskie i tych podatków, szczególnie chyba myśli pan premier o CIT-cie, którego reforma jest w ministerstwie finansów, jest na dobrym poziomie i tutaj żadnych obniżek nie będzie. Pan poseł się z takim zdaniem pana premiera zgadza?
Zawsze lepiej było, żeby podatki były jak najniższe, ale to jest prawda, podatki w Polsce nie są wysokie. Ja przypomnę też, że nasz i parlament zmienił CIT dla małych firm z 19 na 15%. Ja bym poszedł jeszcze dalej, tutaj akurat gdzieś stanął na 10%, tak żeby podatek od firmy plus podatek od dywidendy był nieco wyższy od podatku, który płacą przedsiębiorcy, jeśli prowadzą działalność jako osoby fizyczne, bo wtedy więcej osób fizycznych przychodziłoby na działalność jako osoby prawne. To jest zdecydowanie bezpieczniejsze, łatwiejsze, jest pełna księgowość, dobra kontrola wszystkich operacji, ale i tak 15% dla małych spółek z o.o. to jest bardzo dobry, bardzo niski podatek w stosunku do krajów europejskich. Podatek, mamy przecież też podatek liniowy dla przedsiębiorców. Była mowa o tym, że będzie on zmieniony, ale całe szczęście został. To też nie jest wysoki podatek. Przedsiębiorcy bardzo sobie chwalą. A więc nie wysokość podatków tutaj jest problemem, tylko skomplikowanie prawa, niejasne prawo przedsiębiorców, którzy się gubią w tych ciągłych zmianach. I myśmy proponowali jako zespół uproszczenie maksymalne podatków dochodowych i PIT-u i CIT-u, po prostu wprowadzenie podatku przychodowego, coś na poziomie ryczałtowego podatku od dochodów ewidencjonowanych. No tak, Kukiz 15 na to w programie, ale tutaj mój zespół kierowany przeze mnie razem ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców i kilkoma innymi stowarzyszeniami, związkami przedsiębiorców wystąpiliśmy z taką ideą, to było rok temu. Na razie to by całkowicie uprościło system, nie byłoby żadnych sporów między urzędami a przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca by zapłacił od obrotu i zapomniałby o całej sprawie, a dzisiaj jeszcze może nastąpić taka sytuacja, jak niedawno czytałem, że jest spór między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą, czy koszenie trawnika przed firmą jest kosztem, tutaj jest kosztem, tak urzędnicy uznali, ale już za firmą, czyli za budynkiem od strony parkingu nie jest, no bo przecież tam klienci według urzędników nie chodzą. No i mniej więcej takich sporów jest bardzo dużo. A w przypadku prostego, niewielkiego podatku od przychodu zapominamy o podatku dochodowym, płacimy go od obrotu. No a poza tym nasz wtedy pomysł umożliwiał podniesienie wynagrodzeń pracownikom, bo to opodatkowanie takim podatkiem nieuniknionym korporacji spowodowało wiesz, że ci wzrósłby prawie dwukrotnie dochody z CIT-ów, a więc pozwoliłoby to na obniżenie kosztów pracy i tym samym podniesienie wynagrodzeń. Dzisiaj od każdej złotówki 65% od każdy pracodawca odprowadza dla państwa w postaci różnych składek, tak 65%. Czyli ktoś, kto dostaje 100 zł podwyżki, 65 zł musi pracodawca dołożyć, czyli w sumie kosztuje to 165 zł. To jest bardzo dużo. My chcieliśmy to zmniejszyć o połowę. No ale na razie jest projekt zapakowany, czeka na ewentualną decyzję polityczną, ale tymczasem chcemy zrobić taki jakby balon próbny puścić, bo mamy ten ewidencjonowany ryczałt od przychodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, on działa, jest 400 tysięcy już opłaci, ale nie on przyszedł jeszcze z czasów PRL-u. Nie wiedzieć, dlaczego są jakieś branże powyłączane z tego ryczałtu, na przykład handel częściami samochodowymi. Dlaczego akurat handel częściami samochodowymi nie może być także korzystać z tego ryczałtu? Jest też ograniczenie obrotu w tym przypadku wyboru tego podatku. Chcemy teraz właśnie zaproponować zniesienie tego limitu albo bardzo wysoki limit ustanowić, nie wiem, 5 milionów złotych obrotu, albo lepiej go całkiem znieść i też znieść to ograniczenie w branżach. No, niech można by było przemodelować stawki tego ryczałtu, no bo one już być może nie przystają do nowych czasów, ale dać przedsiębiorcom możliwość wyboru podatku dochodowego w formie ryczałtu, żeby mieć święty spokój, żeby księgowie zajmowali czym innym, żeby na przykład pilnowaniem VAT-u, żeby pracy podatkowi też zamiast zarabiać na tym, jak podpowiadają, jak optymalizować podatek dochodowy, to na przykład podpowiadali, jak się zachowywać na rynku, żeby być skutecznym. No ale zobaczymy. Tu jest szansa, bo szybkiego wprowadzenia, bo już pewne propozycje składaliśmy dla Ministerstwa Finansów i także pan premier o tym słyszał i jest zielone światło takie, pracujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No właśnie, ale jeżeli nie byłoby przypadku dochodowego, to cóż by zrobili wielkie kancelarie doradców podatkowych, musiałyby pójść na bezrobocie albo się przekwalifikować przy prostych podatkach. Przejdźmy do ZUS-u, bo to jest temat, który od lat cierpią przedsiębiorcy. Mówi się, że ZUS, ryczałtowa składka ZUS, to jest cichy zabójca polskich przedsiębiorców. Mamy teraz firmy na próbę, mamy ryczałt, który jest na pierwsze 2 lata połowa ZUS-u, ale to są tylko wyłącznie czasowe. Każdy przedsiębiorca, który musiał pracować kiedyś i tak w pełny wymiar ZUS-u wpadnie. Jest pomysł, żeby tak nie było. Pomysł, który nie może się zrealizować.
Tam doskonale widać, jak to działa na rynku właśnie te 2 lata obniżonego ZUS-u, bo wystarczy wziąć dane z Urzędu Statystycznego i widać, że tyle samo firm się otwiera i tyle samo zamyka. Cały czas mamy liczbę konstant, w związku z tym to pole wygląda w ten sposób, że po 2 latach te firmy małe, które nie są w stanie zapłacić pełnej składki, się zamykają, no i albo otwierają się na, nie wiem, siostrę, brata, ojca, matkę, albo po prostu znikają, idą do szarej strefy. To jest całkowicie bez sensu. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie jest ryczałtowy ZUS bez względu na osiągany dochód i jest krajem, który w tej chwili konfiskuje ludziom 100% ich dochodów, no bo jeżeli ktoś na przykład ma dochód w wysokości 1200 zł, przecież się zdarza, może mieć taki niski dochód, pracuje, stara się, ale ma 1200 zł, no to państwo konfiskuje mu dokładnie wszystko, co on zarobił. No tak jest w Korei Północnej, a my jesteśmy jednak państwem w Unii Europejskiej, w związku z tym ten niesprawiedliwy system trzeba natychmiast zmienić. No i próbujemy na początku dać oddech tym przedsiębiorcom, którzy na pewno nie mają na zapłacenie składki i operujemy przychodem. Bo przy dochodzie to jeszcze niektórzy urzędnicy mówią, no tak, ale ten dochód on jest optymalizowany, on jest większy, jego można uniknąć i tak dalej, i tak dalej. No ale przy przychodzie, który jest na przykład do 5000 zł, tak jak my proponujemy, czyli w tej chwili 2,5-krotność najniższego wynagrodzenia, no jest pewne, że to przy tym przychodzie ta składka jest za wysoka. No i jest ten projekt, który mówi, że będzie to proporcjonalny co 200 zł przychodu, 32 zł składki, bo 0,200 jest 32 zł, 200, 464 i tak dalej, wtedy jest mechanizm taki, że ci, co mają przychód bardzo niski, ich składka jest bardzo niska, no, tak jak mówiłem, podałem przykład, no i ona rośnie i no ci, co mają przychód do zbliżonych 5 tysięcy, zyskują mniej. Ale też jest to taki system na próbę, ponieważ też były za złoty, że jeżeli byśmy wprowadzili na przykład procentową składkę w całej rozciągłości tego przedziału od 0 do 5 tysięcy, to ludzie będą, przedsiębiorcy będą wypychać ludzi na samozatrudnienie i takie inne argumenty w kółko powtarzane. Więc mówimy, dobrze, zróbmy teraz taki system, który pozwoli tym o przykładach od 0 do 5 tysięcy złotych w ogóle zapłacić składkę taką, którą mogą zapłacić i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ten projekt w kwietniu ubiegłego roku jeszcze wtedy wicepremier Morawiecki ogłosił jako projekt Ministerstwa Rozwoju i zapowiedział, że, to, że wejdzie on w styczniu 2018 roku.
Tak, czasem nawet nie opuścił pan rządu.
Tak,
o parlamencie nie mówię.
Ale jest w rządzie drugi projekt, także zapowiedział premier Gowin na kongresie prawicy w Przysusze i rzeczywiście zrealizował ten, to co zapowiedział, bo jest projekt poselski. Ten projekt jest podpisany przez Jarosława Kaczyńskiego, przeze mnie, przez Jarosława Gowina i on leżał u nas w klubie, ale obydwa leżą i teraz jak powstał nowy rząd, to jest ta dobra wiadomość, pani minister, już pełna minister Emilewicz zapowiedziała już kilka razy w mediach, że ten projekt ruszy. Zróbmy ten projekt, pokażmy, że można zrezygnować z ryczałtu, że ten dogmat ryczałtowego ZUS-u można złamać i że nic złego się nie dzieje w budżecie, a potem zacznijmy dyskusję o składce ZUS dla tych przedsiębiorców, którym dochód nie pozwala zapłacić. W Wielkiej Brytanii jest doskonały system, tam jest odniesione do dochodu i na przykład dla, przy dochodzie do 2800 zł w przeliczeniu z funtów jest składka 60 zł. No tutaj myślę, że każdy przedsiębiorca w Polsce, gdyby usłyszał, że taka składka będzie, to zapłaciłby ją bez żadnego problemu. Później tam wzrasta to od 2800 do 8000 zł, to ona wtedy wynosi ta składka 350 zł, a później 2% od dochodu bez żadnego ograniczenia. A w Polsce istnieje system, gdzie być może za duża składka na ZUS jest ograniczona na przykład w przypadku pracowników i miało być to zmienione, ale w tej chwili przesunięto w czasie.
Był projekt, który zakładał zniesienie limitu składek do ZUS, projekt dość gwałtownie zgłoszony, o ile dobrze pamiętam, w październiku ubiegłego roku miał wejść od 1 stycznia, więc no, proces, czas, żeby się przygotować tego projektu dla firm był niezwykle krótki. Teraz są przesunięte pana zdaniem ta propozycja, żeby znieść ten limit składek do ZUS-u, to był dobry pomysł.
On jest przesunięty o rok, ale ja znając siłę białych kołnierzyków, to mam pewne wątpliwości, czy za rok nie będzie znowu o rok, dlatego że ci, co mają pieniądze, zarobione, ciężko zarobione pieniądze, no mają jakąś taką dziwną możliwość oddziaływania na kształtowanie prawa. Za to ci biedni Polacy, którzy od rana do wieczora gdzieś tam na rynku stoją, otwierają swoje szczęki, sprzedają albo gdzieś biegają przez cały dzień, żeby jakąś usługę zrobić i zarobić. No, tego przebicia, jak widać, nie mają, bo te dwa projekty leżą nadal i nie są procedowane. Mamy nadzieję, że ruszą, tak jak pani minister Emilewicz powiedziała. Ja nie jestem zwolennikiem wzrostu ZUS-u dla tych białych kołnierzyków, dla ludzi zarabiających więcej. Oni na pewno mają większą wiedzę, więcej też pracują, ale to jest paradoksalne, że oni akurat by mogli zapłacić tą zwiększoną składkę, no bo mają z czego. No, na pewno by to bolało, dochód byłby mniejszy, no, ale mają z czego zapłacić. Za to ci, co zdecydowanie nie mają z czego zapłacić, bo ich dochód jest, oscyluje mniej więcej przy wysokości dzisiejszego ryczałtu, oni muszą zapłacić. I to jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe.
Po drugiej stronie rachunku jest FUS, który co wiadomo się troszkę lepiej, bo jego deficyt jest raptem 40 miliardów, ale jest niższy niż w roku ubiegłym. Jest to też emerytury, to nie jest tak, że osoba, która zapłaci niższą składkę, ten mały ZUS, następnie będzie miała niższą emeryturę, znacznie niższą.
Najniższa emerytura jest gwarantowana u nas konstytucją i rzeczywiście te składki niskie pewnie by nie starczyły na zbieranie kapitału, żeby ta emerytura była wyższa. Ale proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze dzisiaj ci, którzy pracują w szarej strefie, dlatego że ryczałtowy ZUS uniemożliwia im pracę normalną, zarejestrowano, a jest ich 600 tysięcy, tak mówi główny urząd statystyczny, 600-700 tysięcy Polaków, nie ma ich w systemie zupełnie, więc oni, ci co są właśnie w tej szarej strefie, to po pierwsze większość ich jest zarejestrowana w urzędach pracy, więc za nich składkę zdrowotną płaci też budżet w tej chwili, a oni jak osiągną wiek emerytalny, to też będą mogli się zwrócić po zasiłek socjalny, bo nie mają prawa do emerytury. Ten zasiłek socjalny jest mniejszy od najniższej emerytury, o tam chyba 150 czy 160 zł. Więc na pewno przez lata pracy, nawet płacąc tą niską składkę, nazbierają na tą różnicę. Tutaj budżet nic nie straci, a Polacy będą się czuli w swoim kraju jak normalni obywatele, a nie łupieni przez państwo ze 100% owoców swojej pracy.
To jeszcze kondycja FUS-u, ona nie ucierpi zbytnio czy nadmiernie na tej nowej regulacji?
Tutaj Ministerstwo Rozwoju policzyło aktualnie, ile stracił FUS, gdybyśmy wprowadzili ten system. 200 milionów złotych to nie jest nadmierna jakaś... Tak, jakaś kwota, ale tutaj nie założono tego, że wiele osób po prostu wyjdzie z szarej strefy, bo będzie chciało normalnie pracować, zapłaci składkę niższą, ale jakąś zapłaci, a dzisiaj tej składki nikt na oczy nie widzi. Więc myślę, że no i plus to, że nie będą też, że urząd nie będzie płacił za składki zdrowotnej, bo się wyrejestrują jako bezrobotni. To wszystko spowoduje, że ta suma będzie na pewno dużo mniejsza, albo w ogóle nie będzie tej dziury, którą wyliczyło Ministerstwo Rozwoju, czyli 200 milionów złotych.
To jeszcze na sam koniec rozmowy, panie pośle, mamy konstytucję dla biznesu, mamy 100 zmian dla firm. Co dalej? Mówi się, że być może trzeba będzie pomóc tym firmom, które wpadły w tarapaty, także poprzez taką swobodną działalność karuzel VAT-owskich w Polsce, że taki projekt jeszcze państwo apelowaliby się do rządu, żeby tym przedsiębiorcom pomóc.
Ja już na spotkaniu z wiceministra finansów pana Gruzy tutaj Podlaskiej właśnie z takimi przedsiębiorcami, to jest ściana wschodnia, tam tych przedsiębiorców sporo uczciwych, którzy pracują, mają swoje firmy od 1989 roku, ja ich znam osobiście, no nie podejrzewam, że firma, która tyle lat jest na rynku, chciałaby specjalnie tutaj dojść w karuzelę VAT-owską, jest to zresztą widać po tych wynikach kontroli, które mówią, że owszem, byli w karuzeli, ale to jakiś tam kontrahent przed nimi, czwarty czy piąty, słuchał, nie byli ósmym na przykład kontrahentem, to on dokonał kradzieży tych pieniędzy. Moim zdaniem powinien się rząd nad tym zastanowić. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele, wiele lat przestępcy mogli swobodnie w Polsce prosperować, kraść te pieniądze z budżetu. No i ofiarą tego spadło wielu uczciwych polskich przedsiębiorców. Teraz robimy jakby godzinę zero. System jest uszczelniony lub będzie jeszcze bardziej uszczelniony, czyli przestępcy nie będą mogli tych pieniędzy już tak swobodnie z budżetu wyłudzać. Mamy płatność podzieloną, tak, czyli już ten instrument zabezpieczający ma. Będziemy mieli te zasady należytej staranności opracowane i warto byłoby tych nieboraków, którzy mieli pecha, no, uwolnić od tego, bo co państwu przyjdzie z tego, że firmy te się pozamykają. Państwo wcale nie tych pieniędzy i tak nie dostanie, znaczy no, nie ma zwrotu, więc już nie ma, tak.
Ale jeśli inne będzie po prostu uwolnić od tego, jak to miało wyglądać i od czego uwolnić?
No przede wszystkim od braku zwrotu, no bo one czekają na zwrot tego VAT-u, no plus postępowania, które się toczą bez wielu firmach, nadal bez decyzji żadnych. No jeżeli będzie decyzja, że ta firma brała udział w karuzeli, no i zostanie tym obciążona, no to jeszcze będą sankcje, prawda? Więc no w jakiś, nie wiem na ile, ale w jakiś sposób te firmy uwolnić, żeby one pozostały na rynku, bo nie jest w interesie państwa, żeby one zostały zlikwidowane.
Panie pośle, dziękuję.
Dziękuję.